Dzień dobry i witamy. CoDrive numer 74 przed pierwszym wyścigiem sezonu 2025, czyli Grand Prix Australii. Jest ze mną Cezary Gutowski. Dzień dobry, Cezary.
Dzień dobry, wracamy do gry.
Wracamy do gry na pełnym gazie. Jestem też ja, Max Kapłon. No i od razu zacznijmy od tego, chyba co się delikatnie zmieni w naszym podcaście w tym sezonie, bo co prawda jesteśmy teraz we dwóch, ale zaraz się to zmieni. Więc proszę, Czarku, oddaję Ci głos.
Tak, w tym sezonie trochę zmieniamy formułę, trochę odświeżamy i będziemy prowadzić programy z gośćmi prominentnymi. Aldena też będzie, nie martwcie się, natomiast no, wprowadzamy taką rotację, żeby trochę uczyć Aldonię, która będzie dużo jeździła na wyścigi przede wszystkim i urozmaicić nasz program i zaczynamy naprawdę z mega, mega fajnym gościem, który wam bardzo dużo o wyścigach opowie.
Co nieco świata wyścigowego zwiedził, także z tej drugiej strony. Zanim do tego przejdziemy, to tylko powiemy, że jest do kupienia bestseller Empiku, czyli skarb kibica na sezon 2025 by Cezary Gutowski. Jest też wersja e-book. Przepraszam, czy pokazałeś, że to ty, czy chciałeś mi przerwać?
Nie, powiedziałem, że to ja.
A, to tak. Gdybyście mieli wątpliwość, który z tych to on. Jest też wersja e-book, jeżeli ktoś woli czytać na tablecie. I jest też wersja audiobook, jeżeli ktoś woli słuchać angielskiego głosu Cezarego z komentarzem. Wszystko do kupienia, wersja e-book i audiobook do kupienia na stronie cezarygutowski.pl. No i co, ujawnimy i przechodzimy?
Tak, przechodzimy. Jeszcze dodam, że jeśli ktoś zdecyduje się na wersję audiobooka, to jest w zasadzie taki podcast po prostu, ponad 9 godzin rozmów, znaczy opowieści o wszystkich kierowcach, o wszystkich zespołach, o torach z komentarzem autorskim. To jeszcze dla nabywców wersji audiobook jest konkurs, w którym do wygrania jest podpisana przez Roberta pierwsza kolumna Skarbu Kibica na wydruku. Coś, co było w wywiadzie z Robertem, który leciał u mnie na YouTubie, na żywo podpisane, więc zapraszam serdecznie do udziału w konkursie.
Zapraszamy i przechodzimy dalej, bo już się nie mogę doczekać. Lećmy. Więc jeszcze raz, witam serdecznie i nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale witam w programie, w podcaście CoDrive naszego pierwszego gościa w tym sezonie. I to nie byle jakiego gościa, zaczynamy z dużego C, a w zasadzie z dużego K. Robert Kubica, cześć Robert, dzień dobry.
Cześć, witam was wszystkich, dzień dobry wszystkim.
I jest ze mną też oczywiście Cezary Gutowski, cześć Czarku.
Dzień dobry.
I ja, Max Kapłon, bardzo miło się tu z wami widzieć i słyszeć, z tymi, którzy nas tylko słuchają, albo tylko, albo aż. Dzisiaj sobie porozmawiamy przede wszystkim o tym, co się już wydarzyło i tym, co się w zasadzie na odwrót, tym, co się dopiero wydarzy, a wydarzyło u Roberta, ponieważ Robert przejechał już jeden wyścig w Łeku i to poszło całkiem nieźle, gratulacje, ale do tego jeszcze wrócimy, ale będziemy rozmawiać sobie o testach, które za nami, o sezonie, który przed nami. I myślę, że podejdziemy sobie do tego też w taki trochę sposób teoretyczno-praktyczny. Czyli ja będę na przykład o coś pytał i Czarek powie, jak to jego zdaniem wygląda w teorii i będziemy to wtedy kleszować. I Robert będzie mówił, nie, wcale nie Czarek, w ogóle to tak nie wygląda. Jesteś gotowy, Robert? Co o tym sądzisz?
Świat jest piękny, ponieważ różny, także nie ma problemu, Możemy próbować oceniać i wróżyć, ponieważ tak naprawdę, jeśli chodzi o Formułę 1, będziemy sporo wróżyć.
Bardzo dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie prywatne. Wiem, że byłeś na wakacjach. Czy udały się wakacje? Odpocząłeś trochę?
No tak jakby wakacje, nie wakacje. Byłem trochę zwiedzić inny kontynent, inny kraj, zobaczyć trochę zwierzaków z bliska, także było fajnie.
I co najfajniejszego zobaczyłeś? Bo to wiem, że tam, gdzie byłeś, to jest loteria. Raz się można spotkać wszystko, a raz po prostu nic.
Ja chyba zobaczyłem wszystko.
Oczywiście. Tak. No dobrze.
Znaczy nie wiem, czy wszystko, zależy ten, ale sporo widziałem. Także było miło.
To bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Czarku, ty też byłeś trochę na wakacjach, ale żadnych zwierzaków chyba nie widziałeś, więc o tym nie będziemy rozmawiać. Ja to w ogóle...
Widzi dwóch teraz.
No, tak. Największe zwierzaki to teraz z tobą na kamerkach. Panowie, mamy całkiem sporą przerwę od ostatniego wyścigu. Łącznie 141 120 minut. Szybkie obliczenie, ile to dni? 98? Tak. Dziękuję. To ten mózg. Po pierwsze, czy Czarku, czy tęskniłeś za Formułą 1? Czy już przebierasz nóżkami?
Trochę tak, trochę nie. Znaczy przebieram z, jakby jeśli chodzi o kwestie sportowe i o to, co się wydarzy, bo no, chcę zobaczyć, co będzie, tak, tam gdzie Mistrzostw Świata i kolejne wyścigi, ale jeśli chodzi o takie kwestie zawodowe i to, co się wiąże z pracą wokół Formuły 1, to jeszcze za 2 miesiące bym spokojnie wytrzymał bez Formuły 1.
A to wtedy to byś narzekał, że są wyścigi co tydzień i że w ogóle nie ma przerwy, bo by musieli to wszystko upakować, więc coś za coś. A ty, Robert, w ogóle powiedz mi, ile jesteś w stanie obejrzeć tak wyścigów w ciągu sezonu? W sensie ile, albo ile byś chciał na przykład?
Powiedziałbym wszystkie, ale wszystkich jest niemożliwe, ponieważ nadal nie rozumiem, chociaż już mam trochę lat, 40. Jak to jest możliwe, że wszystkie wyścigi WEKA się kleszują, czyli dokładnie są w ten sam dzień jak wyścigi Formuły 1. To jest dla mnie mało zrozumiałe. Nie wiem, chyba jeszcze nie mam życiowego doświadczenia na tyle dużo, żebym zrozumiał, dlaczego tak się dzieje. Ale oglądam jakby większość wyścigu. W tym roku nie wiem, jak to wyjdzie, ale jak nie oglądam na live wyścigu, no to jakby oczywiście tam jakieś powtórki, czy też nawet cały wyścig z małym opóźnieniem oglądam.
Słuchaj, oni walczą o popularność, to się po prostu z tego bierze, konkurują z Formułą 1.
No i pomagają bardzo Łekowi, żeby większość, ilość widzów oglądało wyścigi w telewizji, tak na pewno, ponieważ, no ale tak to jest. No.
Nie wydaje ci się, że Łek robi się popularniejszy cały czas i że w pewnym sensie jest to jakiś wynik tego, że Formuła 1 robi się popularniejsza?
Łek na pewno się, znaczy nie wiem jak było dawno, dawno temu. Wiem, jak było 4 lata temu, kiedy zacząłem jeździć w Łeku, w Le Mans. Moje pierwsze Le Mans było 4 lata temu. Okej, okay. Czas był, wiemy jaki, covidowy, także nie można tego za bardzo porównywać, ale na pewno Łek przez ostatnie 2 sezony sporo urósł. Nie tylko jeśli chodzi o jakość, ilość aut, hypercarów. Szkoda, że już nie ma LMP2, ale jakby nie było, ta królewska kategoria rośnie w siłę. I jest naprawdę sporo dobrego ścigania, ale oczywiście nie ma co porównywać do Formuły 1. Jakby jednak znajomość, wiedza o Formule 1 takiego normalnego człowieka, już nie mówimy o fanu, kibicu motorsportu, jest dużo większa i dużo większa dostępność, tak? Ponieważ nawet jak ktoś by nie chciał oglądać Formuły 1, to przewijając kanały bardzo często może trafić na tą Formułę 1. O Łeku już tak łatwo nie jest, trzeba po prostu się tym zainteresować i zobaczyć, gdzie co jest jakby podawane.
Myślę, że to może trochę tak być, tak jak Czarek powiedział, że wiecie, jeżeli ktoś na przykład, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, ale nigdy nie oglądał kolarstwa, no i odpali sobie Tour de France, bo słyszał, że coś tam się dzieje, no i wiadomo, ten taki najsłynniejszy, tak, i to by była ta nasza Formuła 1 i wkręci się, to potem zaraz zacznie, mija rok i nie wiadomo kiedy ogląda jakieś lokalne wyścigi gdzieś tam trzydniowe. Nie mówię, że Łek jest niszowy, ale że po prostu to zainteresowanie motorsportem przekłada się na właśnie pozostałe kategorie, bo ludzie w ogóle patrzą, a spoko, to może zobaczę jakieś inne ściganie oprócz Formuły 1.
No, no tak, ale wątpię, żeby ktoś oglądał jakby wyścig Formuły 1 Łeka w ten sam czasie na 2 ekranach. Czyli z jednej strony macie rację, no, ale mówimy o tutaj normalnych jakby kibicach, nie jakichś fanatykach. Dlatego z jednej strony pewnie macie rację, ale z drugiej strony jakby no nie wiem. To było trochę tak, z dawniej też tak było, że do Budapesztu przyjeżdżało pełno Finów, a wyścig w Budapeszcie Grand Prix Formuły 1 bardzo często, czy praktycznie co sezon był organizowany w ten sam weekend, co Rajd Finlandii. Okej, tu są jakby 2 różne sporty, ponieważ niby to jest motorsport, ale jednak ta różnica pomiędzy rajdami a wyścigami jest spora, ale tu mówimy o tak naprawdę 2 według mnie najwyższych kategoriach w Europie, czyli Formuły 1 i Łeku. Według mnie to są takie, no, w motorsporcie najwyższe kategorie, jeśli chodzi o poziom i nie tylko poziom. No i jakby nie rozumiem tego, dlaczego. To jest tak, jakbyśmy na przykład Ligę Mistrzów usłyszeli dokładnie w ten sam dzień, o tej samej godzinie, jak Puchar UEFA, tak?
Mm-hmm.
Europa League, teraz Europa League, to chyba
tak,
się nazywa.
Tak, tak. Mm-hmm.
No to albo, nie wiem, drugoligową ligę dokładnie o tej samej minucie, co pierwsza ligowe mecze, tak?
No tak.
Trochę
tak.
dziwne.
Tak. Jeżeli ktoś na przykład nie.
Znaczy plus jest taki, że o, plus jest taki, że wyścig łeka trwa dłużej. Także zawsze ktoś może się przerzucić
No tak,
później,
tak.
później lub wcześniej. O.
Tak jest, tak jest. Jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie polecam. Ja w sumie zacząłem oglądać pewnie jakieś 1,5 roku temu i może faktycznie ten próg wejścia jest troszkę trudniejszy i trzeba się zorientować, o co chodzi z tym, że są różne klasyfikacje podczas jednego wyścigu, ale jak się to zrozumie, to jest bardzo fajne. A w ogóle już pojechać na wyścigu, jak to już w ogóle polecam. No, ale...
I jedyny plus, na przykład duży plus jest też taki, jeśli ktoś ma dostęp do apki Weka, że jest mnóstwo onboardów, tak? Jakoś dziwnym trafem onboardów o 83 jest mało. Tak to jest, kiedy jesteś autem prywatnym. Czyli nie zawsze jest ten dostęp do naszego onboardu, ale jest naprawdę sporo, jak już ktoś się wkręci, może oglądać lifetiming, onboard, jakby główną relację, to już jest łatwiej to wszystko zrozumieć. No i można sobie przeskakiwać, można sobie jakby na apce to cofać, także to też jest taki plus niż oglądanie jakby przekazów w telewizji. Tak? Nie mówię, nie zachęcam tutaj do omijania telewizji, ale jakby nie było, to jest fajny taki dodatek. Nie tylko zresztą w Formule 1, ale też w łeku.
Czarku, proszę, bo taki wziąłeś głęboki oddech i ja też.
Nie,
i
ja
teraz
chciałem
nie
tylko powiedzieć, że ja, wstyd się przyznać, ale ja cały czas do końca tych wyścigów nie rozumiem. Znaczy, bardzo
no to,
lubię oglądać Łeka, bo
to
jest super
bardzo
dobre.
Fajnie.
Tylko, że po prostu jednak jest to tak znaczy nie chcę zniechęcać, bo są super fajne wyścigi, a już szczególnie, żeby pojechać na nie. A już szczególnie Spa, to jest po prostu, ja Spa odkryłem po raz kolejny, kiedy pojechałem na wyścig Łeka, to jest jeden z najfajniejszych weekendów wyścigowych, na jakich w życiu byłem. Nie mówię o Le Mans, który jest w ogóle w innej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o takie cały czas bieżące rozumienie wyścigu, często się łapię na tym, że tak się stają, kurde, ale dlaczego nagle, no to jednak co innego niż Formuła 1, o wiele trudniejsze.
No tak, jest co innego, jest po pierwsze więcej się dzieje, ponieważ jest więcej aut. Automatycznie zwiększasz liczbę aut, zwiększasz liczbę ryzyka, czy też możliwości, że coś się wydarzy na torze. Dodatkowo reguły są dosyć proste. Problem jest taki, że znaczy problem, fakt jest taki, że to, co się dzieje na torze, później ma duże jakby odzwierciedlenie i wpływa znacznie w niektórych momentach na strategię. I później to wszystko może się zamieszać. No i teraz jest jakby w cudzysłowie trudność zrozumienia, co się dzieje, ponieważ tak naprawdę musiałbyś albo wybrać sobie jedno auto, które się koncentrujesz nad nim. I to nie mówię tylko o Łeku, tak zresztą tak jest zawsze. Ja na przykład, kiedy byłem rezerwowym kierowcą Williamsie w tym jakby pierwszym roku, w 2018, to mogę wam coś zdradzić, że na tam jakby tam odgrywałem taką rolę nie tylko jakby kierowcy rezerwowego, bardziej się koncentrowałem też na wyścigu, na tym, co się dzieje z naszymi autami i łapałem się na tym, że na przykład zaczynało się 8 okrążenie wyścigu, a ja nie wiedziałem, kto w ogóle jest liderem, tak? Ponieważ fokusowałem się na autach, naszych autach. No i jakby wtedy oczywiście zupełnie inaczej to oglądasz, ale wracając już do Łeka, zasady są proste, no ale sporo się zmienia, jakby nie jest to tak przewidywalne na przykład jak Formuła 1, co na przykład może być dużym plusem, zależy jak na to spojrzysz. Zresztą tak jest, że czasami jak jest ktoś ma ciężki charakter lub trudny charakter do rozgryzienia, to nie znaczy, że ma zły ten charakter i ktoś, kto później zrozumie tą osobę, mu się ją podoba. Także, ale zgadzam się, że jakby no, dzieje się sporo, ale dzieje się sporo bardzo wewnątrz, tak? Może jakby włączając telewizor, to nie jest aż tak łatwe do zrozumienia. No i później są takie przypadki jak Cezary, który jeździ już sporo na te wyścigi i nadal ich nie rozumie, ale to już jest...
Ja chciałem...
Ale brawa, brawa dla tego pana, że za szczerość, tak?
I że mimo, że nie rozumie, to dalej jeździ.
Powiem ci, Cez, że według mnie jest też sporo osób na pitwallu lub też w garażach, co nadal nie rozumieją wyścigów dokładnie co, gdzie i kiedy powinno się wydarzyć, także...
Biorę z tego pociechę.
Do Łeka jeszcze wrócimy. Jeszcze cię popytamy, ale teraz przejdziemy do testów Formuły 1, które za nami. I krąży po internecie takie zdanie, że mówi się, że testy nic nie mówią, jeżeli zespołowi, któremu kibicujesz, idzie źle, i że mówią wszystko, jeżeli twój zespół jest pierwszy. I zastanawiam się, jak to faktycznie wygląda, to znaczy, ile jesteśmy z tych testów w stanie wyciągnąć. Może nie tyle my, kibice, co bardziej zespoły i kierowcy. I czy na przykład wierzycie w takie przedsezonowe prognozy, że McLaren jest najszybszy, Stake F1 jest najgorszy? I Czarku, czy myślisz, że to, co teraz już w zasadzie wszyscy określamy jako jakąś tam wstępną klasyfikację zespołów i kierowców, czy to się sprawdzi, czy tam jest jeszcze jakieś miejsce na wymieszanie? Czy raczej te takie rzeczy, co już wiemy, to już wiemy?
Czyli teoria, moje spojrzenie.
Tak
Moje
jest.
spojrzenie jest takie, że uważam, że też, że McLaren będzie najlepszy, a Stake F1 będzie najgorszy. Aczkolwiek stan na Grand Prix, znaczy na testy w Bahrajnie, nie będzie dokładnie tym stanem, jaki będzie w Melbourne, bo mogą się zmienić samochody, będą inne warunki, będzie inny tor, więc tam jest jakiś obszar na zmienne. Ale to, co zespoły wiedzą, to już wiedzą. I to, co zawsze zwracają moją uwagę, to przez te wszystkie lata, że wszyscy zawsze po testach mówią, że nie wiadomo, ten może tutaj, ten może tam, ale potem, jak się pogada, albo jak się pogada wewnętrznie, poza kamerami, albo później, to się okazuje, że w zasadzie wszyscy wszystko wiedzieli, albo prawie wszystko wiedzieli. Więc zawsze jest różnica dla mnie, i to mnie uderzało, że między tym, co chcą ci powiedzieć, czy kierowcy, czy szefowie ekip, a tym, co tak naprawdę wiedzą i tym, co naprawdę się za kulisami dzieje. Więc moim zdaniem my możemy mieć więcej znaków zapytania, ale oni wiedzą dość dobrze, kto na czym stoi. To teoria moja, Robert.
I teraz praktyka.
No to zaczynamy z grubej rury. Jakby wiedzą, no i bywa różnie. Ja mogę powiedzieć na moim jakby przykładach i na których przeżyłem. To nie jest tak do końca prawda, że wszystko się wie. Oczywiście jest dużo pracy nad tym, nad samym sobą, tak, żeby zrozumieć auto jak najwięcej. Jest dużo pracy, która jest poświęcona nad analizą rywali. W dzisiejszych czasach ona jest dużo łatwiejsza, ponieważ technologia ułatwia tą sprawę, żeby w cudzysłowie szpiegować rywali, co robią na torze. Dawniej jakby te narzędzia i tych elementów było dużo mniej i to było dużo trudniejsze. W dzisiejszych czasach za pomocą GPS-a, za pomocą różnych technologii można bardzo łatwo się dowiedzieć, czy na przykład rywal się chowa w cudzysłowie, że na przykład nie jedzie na pełnych obrotach, na pełnej mocy i takie rzeczy. Nadal jest jakby ten element paliwa. Bardzo często na testach, szczególnie czołowe zespoły jeżdżą bardziej dociążeni, niż by jechali w wyścigu. To jest po prostu taki element jakby gry. Ale wrócę jakby do samego siebie, ponieważ jedyną rzeczą, którą jesteś w stanie mniej więcej ocenić, to jest twoja forma. I tutaj też do końca nie jesteś w 100% pewny, jak to będzie wyglądało w pierwszym wyścigu. Jesteś pewny tego, jak to wyglądało na testach, ale bardzo często wyścig znacznie zmienia sytuację, szczególnie w Australii. Inaczej by było, gdybyśmy zaczynali sezon w Bahrajnie, gdzie były testy, gdzie to wszystko jakby było już podane, rozdane karty. Tu by było mniej jakby czynników zewnętrznych, które mogą zamieszać. Na przykład najlepszym przykładem było 2008 rok, końcowe testy, znaczy praktycznie przez całą zimę, ale mówię tutaj o końcowych testach, Walencja, BMW Sauber, jesteśmy 1,5 sekundy za, nie najlepszym, a za najgorszym. W ogóle katastrofa. 3 tygodnie później pojechaliśmy na pierwsze Grand Prix, startowaliśmy z pierwszego miejsca. Ktoś by mógł powiedzieć, że wszystko fajnie, było wiadomo, wiedzieliście, co robiliście. Nie. Po prostu mieliśmy pewne problemy w aucie, które nie byliśmy w stanie, jakby nie byliśmy pewni, czy będziemy w stanie rozwiązać je przez te 3 tygodnie. Jeździliśmy oczywiście ciężkim autem, to też znacznie wpływało jakby na ten, ale kiedy jesteś na torze, który tam jedziesz minutę 10, 1,5 sekundy za najgorszym, no to jakby nie możesz jechać do Australii z myślą, że postawisz auto w pierwszym rzędzie. A tak się stało, także różnie bywa.
No dobrze, a twój dawny teammate, George Russell, powiedział przed testami, że potrzebuje 5 okrążeń, żeby wiedzieć, czy Mercedes będzie walczył o tytuł w 2025 roku. I teraz skleszujmy George'a. Czy wsiadając do bolidu, robiąc pierwsze 4-5 kółek, wiedziałeś od razu, że nie, no, wóz z węglem, nic z tego. Czy...
Jasne, jest takie coś, że bardzo szybko możesz ocenić tak naprawdę potencjał auta, szczególnie kiedy zostajesz w zespole, tym samym zespole co rok wcześniej, czy też ostatnie sezony, tym bardziej kiedy regulamin jest dosyć stabilny i tym bardziej, kiedy znasz dokładnie, jakie są słabe strony twojego auta i w tym momencie naprawdę starczy ci parę okrążeń, żeby zrozumieć, czy te choroby dawnego dziecka zostały nadal w nowym aucie, czy się udało je wyleczyć. I tak naprawdę mówię tutaj o dziecku, ponieważ pierwsze okrążenia to jest trochę tak jakby coś nowego i tak naprawdę charakterystyki to jest dzieło, tak? Według mnie bolid Formuły 1 to jest taka konstrukcja, która naprawdę jest czymś więcej niż autem. To naprawdę jest dzieło technologii, dzieło ludzi, dziecko ludzi, którzy spędzili noce, dni, mnóstwo czasu, mówię tutaj o minutach, których jakby dniach, które minęły od ostatniego wysiłku. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co widzimy dzisiaj, było już konstruowane, czy też pokazało się, były pierwsze etapy pracy nad tym kilkanaście miesięcy wcześniej. Oczywiście w dzisiejszej sytuacji regulamin jest stabilny, także też potrzeba naprawdę bardzo mało czasu, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Ale z drugiej strony, zdanie George'a trochę by zamykało wiarę w rozwój, który jest bardzo ważnym elementem Formuły 1 i bardzo dynamicznym elementem. To nie jest tak, że jeśli dzisiaj jakby te choroby nie zostały wyleczone, to za 2 miesiące one nadal będą. To tak naprawdę nie jest. Chociaż może on po prostu ma mało wiary w swoich ludzi.
No, chyba, że tak. To mówię, musimy go podpytać w następnym odcinku.
O to ci powiem, że ma bardzo dużą wiarę i
A, no.
nigdy by nie powiedział, że mi nie wierzy.
I statystykę na slajdzie, dlaczego wierzy, że jest cały czas rosnąca ta tendencja. A słuchajcie, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, i tutaj znowu może zderzymy teorię, co myślą eksperci i jak jest naprawdę. Czyli zastanawiam się, co zespół jest faktycznie w stanie zrobić przez te 3 dni testów. No to 3 dni to teraz to już jest naprawdę najmniej, ile było. I zastanawiam się, jeżeli zespół przyjeżdża pierwszego dnia i no lipa, no nie da się, to ile przez te 3 dni jest w stanie zebrać faktycznie informacji, żeby się poprawić, i na ile wrażenie w samochodzie może być inne na ostatnich przejazdach? Czarku, jak sądzisz, na ile te zespoły są w stanie się tam poprawić? Czy po prostu jak przyjeżdżają, to już potem robią z czym mają?
Mi się wydaje, że jako że regulamin jest stabilny i to jest ostatni sezon, to tak naprawdę są w stanie dużo zrozumieć. Myślę, że kierowcy bardziej potrzebują przy stabilnym regulaminie czasu, żeby się znowu wjeździć w samochód i przed sezonem, niż same zespoły. Natomiast to, co mi zawsze zastanawia, to jest to, że tak jak Robert powiedział, jak mówiłeś o tym, że to jest taki niesamowity mechanizm, że to jest bardzo skomplikowana maszyna, którą możesz regulować na tysiące sposobów w bardzo różnych obszarach. I zawsze się zastanawiam, ile było przypadków w historii, kiedy na przykład dany bolid miał faktycznie potencjał, żeby wygrywać wyścigi, a tego nigdy nie zobaczyliśmy, bo albo nigdy, albo zbyt późno doszli do tego, jak go ustawiać, żeby o to walczyć, albo na przykład kierowca nie był w stanie tego wyciągnąć z samochodu. To jest taka w ogóle otwarta dziedzina.
Aha, albo szefostwo zadecydowało, że wystarczy jedno zwycięstwo w sezonie.
Tak. Ta historia też zna takie przypadki.
Tutaj zgodzę się z Cezarym pod względem stabilności regulaminu. Tak, też jest taki fakt, że no jakby nie było, te zespoły nie przyjeżdżają tak, o, jedziemy sobie na testy, mamy 3 dni, zobaczymy, co to będzie. Każdy się przygotowuje do tego, ma dane, ma jakby znajomość, know-how tego, co zrobił przez zimę, tego, co było w ubiegłym roku. Mają symulacje, mają symulatory, mają tunele aerodynamiczne, także jest sporo jakby przygotowania, którego nie widzimy. I to nie jest tak, że zespół zaczyna w ogóle z jakimiś ustawieniami, które nie mają nic wspólnego, ponieważ jakby jest ta stabilność. Gdyby były nowy regulamin na przykład, albo inaczej, gdyby na przykład Pirelli przywiozła zupełnie nową konstrukcję opon, to już by było inaczej, ponieważ byłby taki element niepewności i znaku zapytania. I wtedy przez te 3 dni naprawdę można sporo się dowiedzieć. Z reguły jest tak trochę, że przez pierwszy połowę dnia się dowiadujesz o tych złych rzeczach. I wtedy jakby dlatego ten Ta jakby z zewnątrz wydająca się bardzo nudnym jakby procedurami, przejścia przez jakby wszystkie takie elementy, czeki, sprawdzenie poszczególnych elementów. To jest takie nudne z zewnątrz, ale to jest bardzo ważne dla zespołu i bardzo dużo mówiące i tak naprawdę później nakreślające to, co się wydarzy przez najbliższe dni. Ale jeśli się chodzi o kierowców, to się nie zgodzę z CES-em, ponieważ tak naprawdę przy tych kierowcach to tak jak potrzeba było 5 okrążeń, żeby się dowiedzieć, czy ten bolid jakby będzie się nadawał, czy nie, to kierowcom wystarczy 3 okrążenia. I okej, ktoś, kto debiutuje, jest zupełnie inaczej. Z tymi debiutantami to też jest różnie, ponieważ w dzisiejszych czasach debiutant dawniej, 20 lat temu, kiedy ja na przykład, już prawie 20 zaczynałem, jechałem na testy Formuły 1, to tak naprawdę byłem debiutantem, który nigdy nic nie widział, oprócz tego, że na PlayStation sobie pograł Formułę 1 i to był dla mnie szok. W dzisiejszych czasach debiutanci bardzo często jeżdżą dużo więcej niż kierowcy wyścigowi. O tym się nie mówi, o tym jakby to jest wszystko robione przy zamkniętych bramach, drzwiach, ale naprawdę to przygotowanie debiutantów jest na dużo wyższym poziomie.
No tak, przecież... No. Mów, proszę, proszę.
Nie, kończę.
A, chciałem powiedzieć, że są jakieś, prawda, te dane, ile na przykład Kimi Antonelli wyjeździł w tych dwuletnich bolidach, przecież to jest kilkadziesiąt, jeśli nie więcej godzin, więc czy Piastri też, prawda?
Kilkanaście tysięcy kilometrów.
No tak,
pewnie.
Tak. No dobrze, słuchajcie, troszkę będziemy skakać po tematach, ale to nic, bo jesteście inteligentni, więc się ogarniecie. Przynajmniej tak wierzę. Teraz wrócimy do Łeka, ponieważ świetny start sezonu, drugie miejsce, chociaż też widziałem, jak zdobyłeś to drugie miejsce i ktoś tam napisał na X dawniej Twitter, że kocham tego gościa, drugie miejsce, świetny wyścig, a ten narzeka, że coś nie poszło i że coś się nie udało, więc rozumiem, że jesteś trochę zadowolony, ale jak zawsze można było coś zrobić lepiej.
Tak, jestem zadowolony, ponieważ szczerze narzędziami, które mieliśmy do dyspozycji w Katarze, więcej się nie dało wyjechać. To jest tak jakby omijając to, jak ten wyścig się rozwinął i jak to wszystko wyglądało. Brałbym w ciemno takie punkty na początku sezonu, szczególnie w sytuacji, w której byliśmy. No ale jednak... Wyścig się rozwijał pozytywnie dla nas i myślę, że no, jakby byliśmy blisko wygranej i szkoda, że się nie udało wygrać, ale jakby powiedziałeś, że jesteśmy inteligentnymi ludźmi, jestem inteligentnym zawodnikiem, myślę, i bardziej się cieszyłem z tego drugiego miejsca niż nie. I tak naprawdę chyba jako jeden z niewielu tak naprawdę się cieszyłem z tego. Może aż tego tak nie było dużo widać, ale ogólnie jakby atmosfera była dziwna, jeśli chodzi o to nasze drugie miejsce. No i jakby cieszę się z punktów, cieszę się z tego, jak współpracowaliśmy. Mieliśmy parę nowych elementów, parę nowych ludzi, może bardziej niż elementów w zespole i był to dla nas bardzo pozytywny weekend. Chociaż to nie był weekend, ponieważ wyścig był w piątek.
No tak, faktycznie. No dobra, trzymamy kciuki na następne wyścigi. Jest jeszcze parę wyścigów do wygrania w tym roku. Jako, że Robert, jesteś jedyną osobą póki co z naszej trójki, która ścigała się i w Formule 1, i w WEC, to chciałbym, żebyś odpowiedział nam, co jest bardziej męczące. 3 godziny stintu w Hypercarze, czy 2 godziny wyścigu Formuły 1? Bo wspominałeś teraz na przykład, że ten ostatni stint w Katarze, że to było dosyć męczące, bo 3 godziny i...
Znaczy tak, męczące, ale jakby słowo męczące niekoniecznie chodziło o jakby fizyczne zmęczenie. Formuła 1 jest dużo bardziej intensywna. Wszystko szybciej się dzieje. Jakby... No jednak jest to 1,5 godziny, czy tam 1:40, czasami 1:50, naprawdę bardzo intensywnej jazdy i dajesz z siebie naprawdę wszystko. Z drugiej strony WEG jest trochę podobny do rajdów, których też jakby liznąłem trochę w mojej karierze. Czyli jest to, jeśli chodzi o aspekt mentalny, element taki, że musisz dać siebie wszystko, wysiadasz z auta i bardzo często musisz jakby olać to, co się dzieje wokół ciebie, co przez pierwsze sezony miałem trudności, ponieważ jakby nie było moje auto, okej, nie ze mną za kierownicą, ale za kierownicą jest mój partner zespołowy, się ściga, ale musisz jakby się wyłączyć i spróbować odpoczywać, ponieważ bardzo możliwe, że musisz zasiąść za kierownicę jeszcze raz, czy też w trakcie Le Mans na przykład kilka razy. Jakby to jest bardzo ważne też, żeby nie tracić sił, energii na elementy, które nie są związane z kręceniem kół pierzem. No ale bardzo często też się zdarza jakby w mojej roli, że staram się być aktywną częścią też, kiedy nie jestem w aucie. I jakby kiedy, szczególnie kiedy nam dobrze idzie, jakoś łatwiej to zrobić i jakby stara się dać też pewne informacje, których na przykład inżynierowie nie mogą wiedzieć, ponieważ nie jechali coś w tym stylu, tak jak wy jeszcze, ani bolidem Formuły 1, ani Hypercar.
No dobrze, dziękuję Ci bardzo.
Mam
No, no proszę, proszę.
wstyd. Ale no, jeden plus jest taki, że w naszym hypercarze, czyli Ferrari 499P, na przykład to było widoczne w ubiegłym roku, że niektóre zespoły miały trudności z przejechaniem 2 godzin, na przykład na gorących wyścigach, a u nas jest dużo chłodniej chyba w aucie. Inaczej, jest to auto bardzo przyjazne do prowadzenia, dlatego długie stinty czy też dłuższe wyjazdy dla nas nie są takim dużym problemem i według mnie to się bierze stricte z temperatury, która jest w aucie.
No, o tym jeszcze pomówimy chyba w kontekście F1, natomiast chcę nadmienić z tym jeżdżeniem jeszcze w łeku i tak dalej. To prawdziwa historia. Śniło mi się w ciągu ostatniego roku 3 razy Robert mi się śnił i to zawsze był
O!
sen w tym samym kierunku. 2 razy zdaje się było coś takiego, że Robert mówił, że coś tam,
Ja nie chcę wiedzieć,
jak
co jest.
nie, wszystko było, że jadę z tobą w załodze w łeku, tylko nie w hyperkarze, jakiś inny, wiecie, jak to w snach i tak sobie myślę, kurde, co ja zrobię, nie, przecież on mnie zabije, w sensie, że jaki ten, jaka to jest presja w ogóle, że inni kierowcy i szczególnie Robert, tak, że jestem odpowiedzialny za ten wspólny wynik. I jest mi się śniło, że mnie do rajdu wystawiłeś, nie w Wurcu, tylko jakiś, nie wiem, poboczny rajd i znowu miałem takie, kurde, przecież co ja zrobię w tym samochodzie, więc ja już czułem tę presję.
To najwyżej na PlayStation.
O, no, na projekcie,
Albo na komputerze
tak
może.
się składa, że Robert 3 razy w ostatnim roku się obudził i jakiś taki wściekły na ciebie był. Wiesz, może połączenie międzykrajowe, międzykontynentalne. No dobra, wrócimy sobie może jeszcze teraz do F1. A mówiłem, że będziemy skakać. Bo wspomniałeś o tych temperaturach, o tym, że w waszym Ferrari jest trochę chłodniej. No i wszyscy się starają, żeby kierowcom Formuły 1 też było troszkę chłodniej i nie wiem, czy słyszałeś, ale będzie wprowadzona klimatyzacja dla kierowców, czyli te chłodzące kamizelki. CEZU może wprowadzić tutaj, bo to jest też ta zasada, prawda, o tym 5 kilo i tak dalej.
No zastanawiałem się nad tym w ogóle, bo jakby z technicznego punktu widzenia mnie to bardzo zainteresowało, jak to rozwiązać i sobie pomyślałem sam, że no zamiast robić klimatyzację w całym kokpicie, to chyba lepiej by było klimatyzować kierowców właśnie poprzez strój kierowcy. Teraz nie jestem co do tego pewien. I firma zewnętrzna skonstruowała takie kamizelki, które mają w sobie 48 metrów rurek, przez które jest pompowana woda i tam jest takie mikro jakieś urządzenie do chłodzenia. Jak oni to zrobili, to się okazało, że ta kamizelka ma 5 kg po pierwsze, a po drugie Ocon o tym mówił, że nie sposób jej jakby nosić na sobie, bo nie mieści się w kokpicie. Oni zrobili taką gulę z boku, gdzie te rurki się zbierają na biodrze, więc kierowca jak wsiada do kokpitu, to nie jest w stanie nic z nią zrobić, a tutaj są pasy. Więc ostatecznie powstał bardzo interesujący pomysł, który tak naprawdę, jak to ujął Ocon, jest totalnie bezużyteczny na tym etapie.
No i to jest właśnie idealny, sorry, że się wtrącę, jakby pokaz inżynierności, inżynierów, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego i nawet się nie zapytali kierowców, tak? Bardzo często jest to jakby takie zderzenie kultur, ludzi, którzy są bardzo inteligentni, którzy mają świetne pomysły, siedzą przed komputerami i jakby wychowali się w tym, ale nigdy na przykład na torze nie byli, nawet nie widzieli kokpitu bolidu Formuły 1. Drugi aspekt jest taki, nawet gdyby te rury się nie przeszkadzały, to tak naprawdę kierowcy by musieli mieć drugi fotel, ponieważ fotele Formuły 1 są bardzo dokładne, tak? To jest włókno węglowe, to jest odrywane pod twoje ciało, na przykład w trakcie sezonu, kiedy zdarza się, że chudniesz 2-3 kilo, to już to przeszkadza, ponieważ ten fotel już nie jest tak dokładny. No to jakby wyobraźmy sobie, że zakładasz sobie tą kamizelkę, nawet jak ona byłaby bardzo cienka, to tak naprawdę mogłoby być duże prawdopodobieństwo, że po prostu do tego fotela nie wejdziesz. No i jakby pomysły pomysłami, ale później w praktyce to jest jakby ciężkie do wdrożenia. Tym bardziej, tak jak mówię, bardzo często nie tylko właśnie w takich aspektach kierowców się pomija, tak? Jest, Formuła 1 jest na takim poziomie zaawansowanym technologicznie, że bardzo często się zapomina, że to tak naprawdę później osoba, czyli człowiek musi jechać i prowadzić ten bolid. I to nie są cyferki, to nie jest symulacja, to nie jest jakby tunel aerodynamiczny, to nie jest jakiś super pomysł kamizelki, ale to jest człowiek, tak, który później ma te swoje ograniczenia, ma swój umysł, ma swoje wyczucie, ma na przykład ilość czy też wielkość swojego kokpitu, który musi wykorzystać. Jeśli mu nawet coś zaprojektujemy, które później nie jest w stanie wykorzystać, no to wszystko fajnie, ale to jest po prostu nieużyteczne.
Jeszcze 5 kg masy do tego dochodzi. Natomiast Ocon też powiedział, że tak naprawdę to chłodzenie nie jest potrzebne. Mówił o tym, że przed kolejnym Katarem ćwiczył na rowerze w saunie przez tydzień, pojechał do Kataru i zmarł.
Ale nadal żyje.
Miał czapkę pod kaskiem, jeszcze nasunął na siebie.
Nie, no temat klimy, no jakby 20, no znowu, no dobre kilkanaście lat temu, szczególnie pierwsze lata w Singapurze były takie bardzo trudne. Byli kierowcy, którzy po prostu się zatrzymali w trakcie wyścigu i jakiegoś wielkiego halo o tym nie było. Według mnie jakby wykorzystuje się aspekt bezpieczeństwa też do przeforsowania pewnych pomysłów i nie wiem, czy to tak naprawdę jest aż tak bardzo potrzebne, chociaż jakby sam widziałem i wszyscy widzieliśmy na przykład kierowców, którzy prasują dłonie, czy też wyciągają dłonie, żeby nakierować powietrze na siebie, to jest coś, co na przykład po pierwsze nigdy mi nie wpadło do głowy, nawet w Singapurze. Po drugie, dużo daje do myślenia, tak? Ale ja według mnie ten pierwszy taki wyścig w Katarze, tak, który jakby obudził wszystkich, niektórych nawet zbulwersował, że to nie były warunki, tak naprawdę to się bierze z tego, że wyścigi Formuły 1 są dużo mniej intensywne niż dawniej były. Według mnie ci kierowcy, którzy zasmakowali Formułę 1 w latach 2000, czy też koniec tych lat 2000, dobrze sobie zdają sprawę z tego i wiedzą, że te wyścigi były dużo bardziej intensywne. I jakby nie było, to przygotowanie fizyczne musiało być zupełnie inne. Nie mówię na wyższym poziomie, inne, ponieważ jakby Formuła 1 pozwalała ci na naciskanie w trakcie wyścigu. W dzisiejszych czasach jedziesz bardzo często na 80% swoich możliwości. I co się wydarzyło? W Katarze opony były bardzo twarde, jest bardzo mała degradacja, było bardzo gorąco i tak naprawdę każde okrążenie mogłeś jechać, jakby to było takie twoje okrążenie kwalifikacyjne. I według mnie to bardziej kierowców jakby zaskoczyło i nie byli po prostu może do tego przygotowani, niż ta cała temperatura. Oczywiście temperatura znacznie powada i łatwiej, gdyby było chłodniej, jest znacznie łatwiej, ponieważ jakby twój umysł, twoje mięśnie lepiej pracują w normalnych temperaturach niż jakichś za dużych, ale to bardziej chodzi według mnie też o intensywność i to, jak te wyjście wygląda.
Czyli zamykamy temat kamizelek, po prostu takie wiatraszki na USB, tam wejście w kierownicy na pewno da się załatwić i po prostu tak dla chętnych. Albo na Halo podczepić, to jak będzie jechał, to i tak się będą kręciły, to jeszcze ten...
Z generatorem od razu.
Tak, macie ten pomysł za darmo. Następny temat to obowiązkowe dwa pit stopy w Monako i zacznę od tego, że szanuję historię i rozumiem i nie chcę, żeby ten wyścig był wyrzucany z kalendarza, natomiast dla mnie to jest udręka. Oglądanie Monako jeszcze zeszłorocznego, gdzie na pierwszym okrążeniu sobie myślę, ale się zadziało, to może to jest ten dzień. Po czym się okazało, że to była jedyna rzecz, która się zadziała w niedzielę. I tak, wiem, że Monako to jest dla soboty i że pewnie jeszcze jakby obejrzeć na żywo, na miejscu, to jest jeszcze fajniej, ale no nie jestem fanem. Natomiast czy te dwa obowiązki...
Ale
Tak?
nikt panu nie każe tego oglądać.
Tak.
Tak.
Cezary mi każe. I jakby okej, okay, to jest taki wyścig sobie jednym sezonie, tylko zastanawiam się, czy powinniśmy, i to jest pytanie też do was, czy powinniśmy na siłę próbować ten wyścig uatrakcyjniać, a wiemy, że przy tym rozmiarze bolidów to po prostu będzie trudne, czy już to zostawić tak, jak jest i okej, okay, niech będzie nudny, ale niech już taki sobie będzie sam. Może Cezary, proszę.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak to się zrobi, bo na przykład to, co wyszło w Katarze, kiedy opony pękały i były przymusowe pit stopy, moim zdaniem wyszło bardzo ciekawie i dzięki temu mieliśmy ten wyścig, o którym teraz gadamy, że ludzie mieli problem z utrzymaniem tego wysokiego tempa. To pokazało coś o Formule 1, czego na co dzień nie widzieliśmy. Natomiast ktoś wykombinował, że jeżeli mają być dwa obowiązkowe pit stopy w Monako, to ktoś sobie może zjechać na dwa pit stopy od razu, liczyć na to, że potem wyścig tak się ułoży, że będą neutralizacje, że go wygra, bo na innym komplecie skończysz Grand Prix Monako opon. Nawet jeśli jesteś 5 sekund wolniejszy od tego, co idzie z przodu. Natomiast co do samego tego zagadnienia, no to ja Monako polubiłem po wielu latach. Kiedyś jeździłem jako taki fan młody motorsportu i mnie wkurzało to w ogóle, że jak tam można jeździć, w ogóle tam się ciężko poruszać. Nie podobał mi się ten weekend. Ale kiedyś dorosłem i po pierwsze poczułem atmosferę tego miejsca, a po drugie nie widziałem toru. To jest najwolniejszy tor Formuły 1 i na żadnym innym torze nie widziałem tak bardzo prędkości bolidów jak w Monako, bo masz tą perspektywę, że jest tak wąsko, że po prostu jak widzisz na żywo, jak oni tam jeżdżą, to zdajesz sobie sprawę, kiedy to jest abstrakcyjne, że na takim torze można jeździć czymś tak szybkim.
Tak, no jest jeszcze inny aspekt według mnie, który wieczorem sobie możesz przejechać większość tego toru swoim autem.
Tak, to jest też super.
I jakby, i tak, no i jakby to ci pokazuje, jakby sobie wyobrazić, że tu jedziesz 60 na godzinę i w tunelu i naprawdę ta droga nie jest za szeroka, no i możesz jakby sobie to wyobrazić. Ja jestem wielkim fanem wyścigów ulicznych, torów ulicznych, dlatego według mnie Monako powinno być, powinno zostać. To czy dodamy pit stop, czy nie. Inaczej, jeśli zasady będą takie, że każdy może sobie jakby nierestrykcyjne, tak? Czyli każdy może sobie odbyć te pit stopy, kiedy chce, to według mnie doda to pewnego takiej loterii, co w dzisiejszych czasach jakby dodaje smaczku, dodaje show. I z punktu widzenia sportowego, gdybym ja był kierowcą, nie byłoby dla mnie to fajne, ponieważ wiem, ile potrzeba i jak to trudno jest, żeby w Monako startować z tego pierwszego rzędu i nie chciałbym, żeby na przykład jakiś nowy zasada, zapis i ktoś z 15 miejsca sobie, tak jak Cezary powiedział, zaliczy sobie dwa pit stopy na pierwszych pięciu okrążeniach i później będzie sobie wiózł. Należy pamiętać o jednej rzeczy, że nie możesz sobie też tak za bardzo zaliczyć tych pit stopów zbyt wcześnie, ponieważ będzie zdublowany. I to też nie jest tak. Także nie wiem dokładnie, jeśli mamy szczery, jakie tam zasady będą, jak to będzie rozpisane. Z drugiej strony nie chciałbym i mam nadzieję, że tak nie będzie, że będą one bardzo restrykcyjne, czyli będzie, że jeden stint będzie musiał być na przykład 20 okrążeń. Tak? No bo wtedy tak naprawdę, okej, okay, robisz ten drugi pit stop, ale wszyscy zrobią to dokładnie to samo i będzie dokładnie tak jak zawsze. W większości ludziom wyścigi Formuły 1 w Monako się nie podobają, ale ja po prostu inaczej, wyścig Formuły 1 w Monako trzeba oglądać z innej perspektywy. Trzeba jakby się wczuć i zobaczyć kunszt tych kierowców i to jest trochę jak z dziełem, tak? Z, nie wiem, z obrazem czy też z jakimś dziełem, tak? Nie wszystkim się podoba i nie wszyscy to rozumieją. I to nie jest jakby ja na przykład jestem taki, że zobacz, pokażesz mi jakąś tam architekturę czy jakieś tam dzieło, Ja w ogóle nie skumam i mi się to nie podoba. Co nie oznacza, że po prostu no, nie jestem, może mój poziom intelektualny nie jest aż na takim wysokim poziomie jak niektórych ludzi, ale to jest piękne i myślę, że właśnie no niestety z punktu widzenia show, tak jak powiedziałeś, brakuje czegoś w Monako, ale z punktu widzenia naprawdę kierowców i tego, co ten tor daje, no jest to coś pięknego.
Jeszcze jest z Monako jedna rzecz i to jest super i to z roku na rok coraz lepiej. Nigdzie nie ma tak ekscytujących treningów. Oni w zasadzie już teraz w zeszłym roku w pierwszym treningu już szli, po prostu szukali limitów, więc takich treningów jak w Monako to już na żadnym innym torze nie uświadczysz.
Tak, no Monako, jak Cez powiedział, jeśli ktoś chce zobaczyć naprawdę bolid Formuły 1, co potrafi i to naprawdę trzeba iść na trening, wybrać sobie 2-3 miejsca, gdzie sporo widać. No i wtedy może zmienić zdanie o Monako, ale no tak jak mówię, w telewizji tego nie widać, jakby bolidy są coraz szersze, tak, coraz większe, to też nie pomaga, no ale tak jest, po prostu nie zawsze jest pięknie, a według mnie Monako daje coś innego, jeśli chodzi o wyścigi formy.
Wiesz co, trochę widać, w sensie, znaczy przynajmniej ja to widzę, bo dla mnie najbardziej ekscytujące są onboardy, szczególnie w kwalifikacjach, jak kończy cię okrążenie i jest ten przed basenem, jest ten szybki lewy, gdzie jest taka bariera się kończy i to jakby wyjście na pełnej bombie, tak żeby, pamiętam twoje onboardy z Monaco z 2010, że idealnie przy tej ścianie do prawej i atakowanie tej pierwszej szykany, a potem wyjście na drugiej, to jest absolutnie szalone miejsce, na którym naprawdę widać, że tam się dzieje.
Tak, no widać, ale musisz jakby też, tak jak powiedziałem, wczuć się. Chociaż z onboardami też technologia robi te onboardy dużo ładniejsze, dużej lepszej jakości, ale w cudzysłowie jest powalnia, tak? Pamiętam stare takie onboardy jakby z, nie wiem, z lat 80. To wszystko wydaje się, że zaraz odfrunie ten bolid, a tak naprawdę jedzie, nie wiem, tam na przykład Monako 20 sekund wolniej, czy 15, co jest w ogóle absurdalne, tak, zupełnie różne prędkości, także to też jest trudne jakby do wyczucia z onboardów. Tych onboardów tak naprawdę musisz oglądać sporo, żeby zobaczyć tą prędkość.
To, co wydaje mi się jeszcze telewizja zabiera, no to wyczucie zmiany poziomów, prawda, że tu jest podjazd, tu jest w dół, to ja to na spa poczułem w Belgii, że w ogóle to zupełnie inaczej się ogląda wyścig, jak się podejdzie tam pod górkę chwilę i się wie, jaka tam jest zmiana, a w telewizji no jednak to jest wypłaszczone praktycznie, nie? Jeszcze z tych wysokich, z ujęć z dronów, czy z helikopterów, czy z tych krainów takich
tak,
wielkich.
No. Tak, tak, no telewizja wypłaszcza,
kłamie.
Kamery wypłaszcza. I jakby jest to aspekt, tak jak powiedziałeś, no spa jakby Oruż, nawet nie Oruż, ponieważ tak naprawdę tor spa cały idzie do góry, w dół, a jakby w telewizji tego nie widać.
No tak samo też telewizja skraca łuki. To sobie zdałem sprawę, jak robiłem obchód sobie w Hiszpanii przed twoim wyścigiem jeszcze wtedy w LMS-ie. I idę ten trzeci
ale to
zakręt.
Nie skraca. To nie skraca, tylko po prostu idąc, wolniej
atakujesz ten łuk.
Wolniej. Nie, tak jest. No.
Ja bardzo szybko chodzę.
Proszę, ale proszę tu nie sugerować, że Cezary wolno chodzi do mody.
Ale nie, zacznij na przykład obchody torów, tak? Tu widzimy jakby kierowców, którzy chodzą, obchodzą te tory. I tak naprawdę perspektywa jest zupełnie inna, tak?
No.
Nawet jak ktoś jeździ na rowerze i nie wiem, jedziesz tą samą drogą i później autem, to naprawdę perspektywa tego, jak to wygląda, jest zupełnie inna.
Nie, to w tej Hiszpanii to mówię, oglądałem 100 wyścigów w Hiszpanii różnych i dopiero jak szedłem na piechotę, to zdałem sobie sprawę, jak długi to jest zakręt. Wiem, że może nie biegłem 200 na godzinę, ale generalnie nie widziałem tego nigdy z telewizji, że on aż tyle, że jest tak, wiesz, że tak bardzo skręca. Bo w Formule 1 to...
Z reguły tak jest, że im większa prędkość, tym ten sam dystans pokonujesz go szybciej. I wydaje się krótszy.
Muszę to zanotować.
Tak, bawiąc uczy, ucząc bawi. To proste zasady. No dobra, słuchajcie, w tym sezonie generalnie będzie sporo nowych zasad, a jedna z nich to wielkie kary za przeklinanie. I zacznijmy, ponieważ już pierwsza kara w świecie motorsportu została wlepiona. Mam 40 dni uczenia się francuskiego na Duolingo, więc przeczytam Adrien Formeau dostał 10 tysięcy euro kary za wywiad podczas rajdu Szwecji. No i no cóż, kierowcy WRC nie byli pocieszeni do tego stopnia, że zawiązali związek na wzór tego w Formule 1. I no, chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że nie jesteśmy za tym, żeby obcinać transmisje radiowe podczas wyścigów, bo to jest jedna w ogóle z ciekawszych chyba rzeczy też, to, że można na chwilę wejść tam w ten kokpit i poczuć, co tam się dzieje, poczuć te emocje, jak kierowcy reagują. Tak jak coś się wydarzy na torze, to wszyscy czekają tylko, żeby zaraz w transmisji poszło, co tam na radiach poleciało w kierunku jednego i drugiego. No ale czy to jednak nie jest przesada? Ja mam proste zdanie. Moim zdaniem podczas transmisji radiowych i wyścigu jest jak jest, zostawiamy. Podczas konferencji, kiedy już jest na chłodno, może faktycznie trzeba by uważać z tym przeklinaniem. Może czasem za lekko sobie rzucają takie słowa. Tak, w ogóle patrząc też na inne sporty i w ogóle na ten taki przekaz telewizyjny.
To teoria?
Tak, teoria.
Ja uważam też, że nie powinno się przeklinać publicznie i w telewizji. Natomiast jak masz Furmo, który jest po OS-ie, to jemu on jest po przyjechał OS, więc on cały czas pompuje adrenalina, więc to jest dla mnie sytuacja, że on siedzi w kokpicie samochodu. Tak to odbieram. I moim zdaniem kara jest, no nie powinna paść kara, a już szczególnie kwoty, bo my jak rozmawiamy o wyścigach, to wszyscy jesteśmy milionerami i mówimy, a co tam $1 000 000 lub 5 milionów, co to dla nich, ale to są bardzo duże pieniądze. I dla mnie jest abstrakcyjne, że kierowca może zapłacić w Formule 1 40 tysięcy euro za użycie jednego słowa i oni dopuszczają jeszcze kary sportowe, a za trzeci raz 120 tysięcy euro to jest pół miliona złotych. To jest jakaś totalna abstrakcja, więc rozumiem, że pewne rzeczy trzeba ograniczyć, ale no, uważam, że to jest ogromna przesada, już najbardziej, że chcą przyznawać kary sportowe, czyli możliwość zawieszenia nawet na miesiąc, czy odbierania punktów. To mi się nie mieści w głowie. Pomidor.
Powinien wiązankę taką
Naprawdę
rzucić.
musimy. To jest tak. Znaczy ogólnie wszystkim się wymyka słowo na F, tak? Po angielskie słowo na F, które ja na przykład jestem osobą, która bardzo mało używa tego słowa, tym bardziej przez radio. Dawniej w ogóle mi się jakby nie wymknęło ani ten. W ostatnich czasach nawet w Katarze mi się wymknęło 2 razy. I to nie jest jakby użyte, znaczy mi się wymknęło pod względem WTF, tak? Bo na przykład coś się wydarzyło, czy też ktoś mi coś powiedział, że mam zrobić, i nagle wiesz, żyjemy trochę w innych czasach. 15 lat temu ja na przykład przez radio nigdy nie przeklinałem. Teraz też, tak jak powiedziałem, zdarza mi się to bardzo, bardzo rzadko. Jest jedna zasada, o której jakby jeden fakt. Jeśli chcemy dać przekaz młodzieży, czy też ludziom, jak to wszystko jest idealne w motorsporcie, to po pierwsze nie musimy tych przekazów radiowych puszczać. Bo to nie jest tak, że te radia są cały czas jakby otwarty kanał i my wszystko słyszymy, tylko po prostu jest osoba, która wybiera, co puścić, co nie. Bardzo często te w ogóle przekazy radiowe nie są puszczane live, czy też na przykład jest coś, ktoś usłyszał po trzech okrążeniach, czy nawet 10, czasami nawet zdarzało się 30 okrążeniach. Ten przekaz radiowy sprzed 30 okrążeń zostanie puszczony, ponieważ akurat ciebie pokazali, tak? I to na przykład się w ogóle nie trzyma kupy z tym, co się dzieje na torze. W ogóle nie ma spójności. Teraz i to bardziej ja bym wziął za ucho osobę, która puszcza te przekazy i powiedział, dobra, musimy to zrobić tak, żeby ten, jak komuś się wymsknie, spróbujmy to zrobić jakby najbardziej inteligentny sposób, czyli taki, że kierowców poprosimy, żeby tego nie używali, żebyśmy mieli jak najwięcej tych przekazów do puszczania. Jeśli komuś się wymsknie lub ten, damy mu żółtą kartkę nieoficjalnie, pójdziesz do gościa, powiesz, ty słuchaj, na tym okrążeniu, w tym wyścigu powiedziałeś to 2-3 razy, spróbuj to się poprawić, daję ci, nie wiem, tam pół roku, zróbmy to jakby po koleżeńsku, tak? Pójście jakby takim, zapisywanie takich, no tak jak Cez powiedział, naprawdę sporych regulaminów na ten temat jest takie ekstremalne. I naprawdę bardzo, niektórzy na przykład są kierowcy, tak? Na przykład Tsunoda jest kierowcą, który ja gdybym był szefem zespołu, już by go dawno u mnie nie było. Nie to za to, jak jeździ, tylko za to, jak komunikuje się przez radio. I to nie jest to, że używa mocnych słów, tylko po prostu nawet sam ton i samo to, co się dzieje. Po prostu u niego zawsze jest taki hardcore, tak? I na przykład mi się to, będąc kierowcą, według mnie to nie jest fajne, ale Tsunoda się bardziej stał popularny na początku właśnie przez te komunikaty radiowe niż jego wyniki. I to nie tylko Tsunoda. Ogólnie jest tak, że w dzisiejszych czasach social media Formuła 1 promuje bardzo takie zachowania, no nie wiem, jakby to określić, takie z bombą, tak? Dawniej tak nie było. I dawniej na przykład komunikaty radiowe też były tak naprawdę tylko stricte komunikatami radiowymi. Czasami teraz są komentarze, czasami są jakieś według mnie wymyślone nawet wcześniej jej zdania, żeby się stało modne, żeby było więcej lajków, żeby było ten. No i jakby to się ciągło. I teraz według mnie trzeba to trochę zatrzymać. Sposób, który jakby jest, jakby został obrany, nie jest według mnie za bardzo właściwy, żeby nie powiedzieć inteligentny. Ale o jednej rzeczy z Cezem się nawet trochę nie zgodzę. Znaczy nawet kierowcy rajdowi, tak? Kierowcy rajdowi jest taka różnica, że według mnie, okej, ich jest mniej trochę, że jak powiedzą, że nie będą mu udzielać wywiadu na koniec OS-u, końcu OS-u, to tak zrobię. Kierowcy Formuły 1 będą dużo gadać, a w 20 się nie złoczą. Każdy będzie się bał później, że on ma kontrakt, to tego to będzie musiał zrobić, każdy będzie chciał to wykorzystać jakby przeciwko rywalowi dla siebie i jakby jest taka różnica, ale to już jest jakby off top.
No, ważne, że ty jesteś kulturalny i tobie nie grożą te kary, więc tego się
A
trzymajmy.
nie, a nawet fajny taki chwila była. Spotkałem Marka Nawareckiego po podium na Katarze. No i mi pogratulował. Ja mówię: o kurde, trochę parę razy mi się wymknęło. A on mówi: no, parę razy usłyszałem. Ale akurat Katar był naprawdę taki bardzo ekstremalny i to właśnie nawiążę też z tym męczący ostatnim stintem, to było bardziej to, co się działo i to, co jakby nie działo się za kierownicą, a poza. Dlatego ten, i było trochę tak, było inaczej, o. Ale uważam, że już podsumowując ten temat, to jakby jest tendencja niektórych kierowców, którzy za bardzo tego używają, a są kierowcy, którzy po prostu tego nie używają. I nie wiem dlaczego, jakby na przykład komuś się wymknęło, bo może się wymknąć, to na przykład dostanie karę i będzie B. Bardziej skupiłbym się nad osobami, którzy po prostu mają to we krwi. O.
Nie dostałeś kwitu na 20 000 euro, mam nadzieję.
Nie, tam może, no nie, Marek powiedział, że było więcej, że tak do 4, ale ja pamiętam o 2. Ale nie, to pół żartem, pół serii. No jakby też język, inaczej, według mnie język też się zmienił, tak, nawet w telewizji, nawet nie wiem, za często telewizji polskiej nie oglądam, ale na przykład na zagranicznych telewizjach, szczególnie takiej włoskiej, to ten język naprawdę sporo się zmienił i bardzo często ja się dziwię, że w telewizji przechodzą takie słowa, tak? To dla mnie na przykład z innego kraju, czy też jak ja byłem młody, wywołałoby takie wielkie oburzenie.
No, w Polsce myślę, to jest ciekawe pod tym względem, że dużą część telewizji zjada też teraz YouTube i te takie różne programy publicystyczne YouTube'owe i tam potrafi być wolna Amerykanka, że tak powiem, i to nie tam, że o 22, tylko o 10 rano. Więc tak, masz rację, totalnie to się zmienia.
Ja nie przeklinam na antenie.
Nie, nie, Czarku, nie mówiłem o tobie absolutnie. Czarek zawsze jak ten rycerz stoi i ładnie się wypowiada. Więc tak. Giętkie skrzydła, to jest kolejny temat, czyli giętkie skrzydła, które jeszcze przed chwilą wydawało się, że będą zakazane, po czym się okazało, że jednak nie są i że to są tak dozwolone, że teraz to już latają jak prześcieradło przy tych wyższych prędkościach. To się było widać na tych onboardach, na przykład Astona Martina, gdzie po prostu przednie skrzydło prawie że znikało z tego, co widziała kamera. Tak latało, ale od 9 Grand Prix. Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że nie, tego sezonu, czyli Grand Prix Hiszpanii, zostaną z powrotem zakazane. I zastanawiamy się tutaj z Cezarym i może Cezary powie teorię, a ty powiesz praktykę, czyli jak bardzo może to odwrócić losy sezonu? Czy na przykład Red Bull, chyba Christian Horner wspominał, że czy może to były jakieś przecieki, że bardzo dużą część budżetu na ten sezon, który mieliście przeznaczonego, wydali na wyprodukowanie i opracowanie tych właśnie giętkich skrzydeł, po czym nagle okazuje się, że jednak będą zakazane. I czy oni teraz.
Tak, bo oni nigdy nie używali. No.
Według oficjalnej drogi prawnej nie. Więc jestem ciekawy, na ile to może coś odwrócić, czy myślisz, że to raczej nie będzie miało większego znaczenia i że te.
Myślę, że trudno zgadnąć, ale jest taka nadzieja, że jeżeli McLaren faktycznie odjedzie, a McLaren naprawdę bardzo mocno się skupią na optymalizacji całego pakietu wokół tych skrzydeł, które pozwalają zbalansować samochód między różnymi typami zakrętów, i może się okazać, że kiedy to zostanie faktycznie, jeżeli zostanie w ogóle usztywnione, no to nagle stracą tę uniwersalność, będzie trudniej dostroić bolid i to nam trochę zmieni losy sezonu, być może wyrówna stawkę. Na to bym liczył, jeżeli McLaren będzie odjeżdżał na początku sezonu. A z tymi skrzydłami ja patrzę na to, nie wiem, czy Robert może w ogóle w ten sposób mówić o tej strony, ale dla mnie cała ta afera, bo ten temat się ciągnie od dekad. To nie jest żaden nowy pomysł. Wszyscy, każdy, kto może i ma moce przerobowe i coś w głowie, stara się tak robić, żeby te skrzydła się jakoś uginały, no bo po prostu zyskujesz na tym czas. Natomiast moim zdaniem w zeszłym roku FIA nie zareagowała, dlatego że sezon się dobrze układał i McLaren się na tych skrzydłach opierał. I moim zdaniem to było podyktowane po prostu tym, żeby spektakl był lepszy. No i kiedy powiedzieli, że w tym roku tego nie zrobią, że nic nie zmienią z tych skrzydeł, bo tak było na początku, to nagle się okazało, że przyjeżdżają na testy i te samochody zaczynają fruwać, nie? W sensie, że one się odginają ekstremalnie. Więc moim zdaniem to jest taka trochę pułapka, w którą się Formuła 1 sama wpędziła po to, żeby w zeszłym roku mieć pozory, że będzie walka o mistrzostwo. To jest moja taka spiskowa teoria.
Temat jest długi, jak chyba historia Formuły 1. Może nie aż tak długi, ale myślę, że temat flexi friendów, tak zwanych, czyli gniących się kolegów, jest no, tematem, który ja się dziwię, że akurat on wywołuje takie wielkie halo praktycznie co sezon, co dwa, co trzy. Zawsze skrzydła, nie tylko skrzydła, się gięły. Zawsze zespoły próbują to wykorzystać, ponieważ jest jasny regulamin. I to nie jest tak, że te skrzydła się uginają, ponieważ są nieregulaminowe. Nie, ponieważ są regulaminowe, ale się uginają. Ponieważ regulamin jest do jakiejś tam prędkości, jest do jakiejś tam nacisku i po prostu są tolerancje, tak, do tych prędkości i na przykład po tej prędkości tak naprawdę FIA nie jest w stanie już kontrolować tego w adekwatny sposób i wtedy robią się cuda. Wiele razy, może nie będę mówił przykładów dokładnych, ale nadal pamiętam tylne skrzydła niektórych rywali, gdzie na przykład ładny sponsor powyżej 250 na godzinę tego sponsora już nie jadąc za nim jakoś dziwnym trafem nie było widać. Malowanie na przykład McLarena w latach 2000 takie bardzo, nie wiem jak to nazwać, takie było dynamiczne, było dużo takich różnych przejść kolorów. To też było spowodowane po pierwsze, żeby nie było widać wszystkich jakby powierzchni aerodynamicznych, ale po drugie też, żeby było trudniej to zobaczyć. W dzisiejszych czasach technologia nam, jakby nam tych ludzi z zewnątrz, pomaga ocenić to dużo łatwiej. Dlatego też ten temat jest taki na fali, ponieważ każdy, który sobie włączy onboardy, widzi, może sobie zrobić punkt odniesienia i widzi, że to wszystko się ugina. Tak zawsze było, tak śmiem zaryzykować stwierdzenie, że tak zawsze będzie, ale nowa jakby dyrektywa, nowe przepisy mogą znacznie zmienić rozdział sił, ponieważ nie wiem, jak bardzo się zmienią te przepisy, ale jeśli się znacznie zmienią, to poszczególne auta nie tylko stracą na wydajności, ale też zachowanie auta się zmieni i po raz kolejny będzie walka o to, żeby być regulaminowym, ale wykorzystywać ten regulamin do możliwości jakby uginania się. Także to będzie ciekawy według mnie temat sezonu.
Przechodzimy w takim razie do pierwszego wyścigu sezonu, skoro już tak się wszyscy nie mogą doczekać, czyli Grand Prix Australii 2025. W ogóle zastanawiam się, czy to nie jest jeden z takich najbardziej wyczekiwanych sezonów od lat. Jednak tyle się pozmieniało i jest tylu nowych kierowców i są te roszady w zespołach. No myślę, że jest duża presja na ten sezon, żeby był super, więc jeżeli okaże się, że jednak nie będzie ciekawy, to myślę, że to zainteresowanie może też spaść, ale Australia 2025, tak jak mówiłem, powrót po 98 dniach i zaczniemy sobie od wysłuchania fragmentu audiobooka czy Skarbu Kibica w formie audiobooka by Cezary Gutowski i jest to fragment o Australii, proszę bardzo.
Sezon 2025 rozpocznie się w jednym z moich ulubionych miejsc, to jest malownicze Melbourne, takie przynajmniej było przed pandemią. 58 okrążeń czeka kierowców, ponad 5 km długości toru. Czas wyścigu to około godziny 20 minut, 14 zakrętów po drodze, 9 prawych, 5 lewych. Najlepszy czas okrążenia wyścigu należy do Charlesa Leclerca, to minuta 19,8 sekundy. Najszybsze okrążenie to minuta 15,9 sekundy Max Verstappen. Oba rekordy padły w 2024 roku. Roku. Te wszystkie dane i bardziej szczegółowe oczywiście w wersji drukowanej oraz w wersji cyfrowej. Jeśli zaś chodzi o opis toru, zaczynamy od tego, co działo się w zeszłym roku. Tak są opisane wszystkie wyścigi. Jedziemy. Albon rozbił bolid w pierwszym treningu, a Williams nie był w stanie go odbudować, bo nie przygotowali zapasowego podwozia, co przypominało stare, dobre, w cudzysłowie, czasy rządów Claire Williams. Sargent został zmuszony do oddania swojego bolidu Albonowi i nie pojechał w wyścigu, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Pirelli wybrało miększe opony na Melbourne, gdzie zazwyczaj opony bardzo mało się zużywały. Dużo akcji i błędów już od piątkowych treningów, gdy nawierzchnia jest brudna i nienagumowana, zawsze można spodziewać się w sekwencji dwóch pierwszych zakrętów. Liczne dramaty od lat mają miejsce także w zakręcie numer 3, gdzie swoją potężną kraksę w 2016 roku po incydencie z Estebanem Gutierrezem miał Fernando Alonso. Zdjęcia kierowcy próbującego dojść do siebie po wygrzebaniu się spod wraku McLarena po dziś dzień mrożą krew w żyłach. W tym samym miejscu w 2009 roku doszło do pamiętnej kolizji Roberta Kubicy z Sebastianem Vettelem, która kosztowała Polaka wielką szansę zwycięstwa, a za którą Niemiec dostał karę. Dziś konfiguracja trasy nieco się zmieniła. Jest krótsza i prostsza, co wyraźnie poprawiło widowiskowość wyścigu, w którym przez lata wyprzedzanie graniczyło z niemożliwością. To już jednak pieśń przeszłości. Ostatnimi czasy w Grand Prix Australii nie brakuje.
To był fragment audiobooka Skarbu Kibica 2025 do kupienia na stronie cezarygutowski.pl. Jest tam też nie tylko Cezary Gutowski, jest tam też Robert Kubica, jest tam z nim wywiad. Serdecznie polecamy. No i Robercie, jakie masz wspomnienia z Australii, ale z wyścigów, nie prywatne?
Moich
Tak.
wyścigów, inaczej, ja bardzo lubię Australię, bardzo lubię ten tor, ale bardzo rzadko wracałem tam jakby z punktami, tak? Chyba dopiero w 2010 roku, czyli mój czwarty start w Australii, wracałem znaczy z punktami do domu, a lot jest długi, także jak wyjeżdżam i niezadowolony, to ten lot naprawdę się sporo ciągnie i przeciąga. Tor jest fajny, tor jest specyficzny. Myślę, że wspominałeś tutaj o debiutantach. Sporo może zamieszać, jeśli chodzi o właśnie tych kierowców. Konfiguracja torów się zmieniła w ostatnich sezonach. Niestety według mnie ten tor stracił trochę na trudności. Zawsze był taki, po pierwsze wyłagodzono pewne zakręty, nawet jeden zakręt w ogóle jakby anulowano. Tor się zrobił szybszy, tor się zrobił inaczej, było jakby podyktowane to, żeby dołożyć stronę strefę DRS, żeby było więcej wyprzedzeń, ale jakby nie było, myślę, że to jest ciekawy tor i każdy zespół jedzie tam świadomy tego, że okej, w Bahrajnie było tak, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, jak będzie w Australii, ponieważ jest to specyficzny tor.
No ja bardzo lubię ten wyścig w ogóle i uważam, że jak sezon się zaczyna w Australii, to jest trochę inaczej niż jak zaczynał w Bahrajnie. Po prostu atmosfera jest inna, jeszcze fajniejsza. I bardzo lubię Melbourne w ogóle. Bardzo lubię tor Albert Park. No od strony widza jest to takie naprawdę wyjątkowe miejsce. Zawsze mi się dobrze kojarzy z fajną pogodą, ale z taką energią padoku, kiedy wszystkich widzisz, wszystkie gęby się uśmiechają i jeszcze są te nadzieje, żyją, że może będzie lepiej. Te sesje zdjęciowe, jak chodzą kierowcy przez padok, stają, pozują, no to można sobie zrobić fajną fotkę samemu, bo tam oficjalny fotograf robi swoje, ale masz tam setup, wszystko, więc no, super fajne do ogrania. Mam dużo takich fajnych wspomnień, typu jak Hamilton się pojawił pierwszy raz w padoku i zrobiłem całą sesję zdjęć, jak Robert z nim rozmawia. Zrobiłem do tego zresztą jedno story. To są strasznie fajne takie smaczki. Więc sam weekend jest no, dla mnie wyjątkowy, po prostu jeśli chodzi o samą atmosferę tego pierwszego wyścigu i tego powrotu. Natomiast to, co jest ciekawe w ogóle, to jest to, że w ten tor się przejeżdża teraz w 71% na pełnym gazie i to jest drugi wynik po Monzie. Najdłużej jechany na szybkim gazie. To jest tor, na którym się jeździ bardzo szybko. Średnia prędkość to jest ponad 250 km na godzinę teraz. Czyli i tego tak naprawdę, o tym się nie mówi, kiedy człowiek myśli o Australii. No i to jest jeszcze najkrótsza pitlane w ogóle w Formule 1, 17 sekund się z pitstopem przejeżdża teraz mniej więcej przez pas serwisowy. To są takie najbardziej charakterystyczne cechy tego toru. Jeśli chodzi o wspomnienia sportowe, no to no mam kilka takich, no, głównie związane z Robertem. No, 2008, kwalifikacje 2008, drugie miejsce. No i tam jest tak zrobiona sala prasowa, że sala konferencyjna jest tak, że po prostu widzisz kierowców jak wchodzą. To się rzadko zdarza, ale po prostu muszą przejść przez część sali, więc stoję pod tą salą i czekam, żeby tam po prostu taki podekscytowany na Roberta, że ma to drugie pole, nie? Pierwsze w ogóle kwalifikacje. I Robert idzie, patrzę na niego, on mówi, spieprzyłem, nie? I tak to mi się bardzo spodobało, bo potem rozmawiałem z Tysonem i Tyson powiedział, Mario Tyson, szef BMW, że to zwróćmy na to uwagę w ogóle, że Robert, bo on tam wyjechał za szeroko raz pod koniec okrążenia i mówi, i nie zdjął nogi z gazu, a Tyson wie, nie, bo patrzy, przecież ma telemetrię, mówi, to było coś, więc to jest takie mocne wspomnienie.
No widzisz, jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Dzisiaj by było 10
No tak,
tysięcy
no.
euro kary.
No nie, bo to było off
Tak,
record.
to był rekord.
No było. Chociaż szczerze, tam tak naprawdę nie, że na wymówkę, ale było, jechałeś dwa komplety opon w ostatnim segmencie i my mieliśmy chyba problem z radiem wtedy. I powiedziałem jakby mojemu człowiekowi, wtedy to Józef Leberer, czyli fizjoterapeuta, doktor BMW Sauber, robił tak zwany tablicę, tak, którą pokazuje się kierowcom. I powiedziałem Józefowi, żeby mi pokazał najszybsze okrążenie wtedy, tak? Ponieważ jak zaczynasz sesję, to nie wiesz dokładnie, kto ile ma paliwa, kto jak jedzie szybko. I jakby mi zabrakło tego, żebym zobaczył, jakie jest najszybsze okrążenie, tak? Ponieważ ja akurat tam wypadłem, chyba teraz to jest 11 zakręt, czyli ten prawy, lewy, prawy taki szybki, bardzo szybki. Tam mnie po prostu podbiło trochę, znaczy nawet nie podbiło, dobiło. Wypadłem na tarkę, z tarki tak naprawdę 4 koła poza białą linię, także teraz nie
Tak.
wiadomo, czy by mi tego okrążenia w ogóle nie ściągnęli, mimo że straciłem sporo czasu. No mogło to się dużo gorzej skończyć niż drugim miejscem, ponieważ 90% myślę takich wyjazdów wtedy się kończyło bardziej na barierze niż utratą tam 2,6 sekundy, no ale jakby przez ten wyjazd, przez ten błąd straciłem pole position. No i trudno, tak, takie życie.
A następna runda łek, to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo odbędzie się dopiero Wielkanoc, ale też mamy, w zasadzie ja mam parę pytań, może Czarek to już wszystko wie, ale to jest naprawdę potężna przerwa między Katarem i następna runda jest na Imoli, prawda? Czy przez ten czas na przykład jesteście w kontakcie jako teammate w zespole, czy rozmawiasz, mówię o kierowcach, czy rozmawiacie, czy raczej jest tak, że tam 2 tygodnie przed, no to co, widzimy się?
No, zależy z kim, czasami w ogóle nawet nie 2 tygodnie przed, czasami bywa tak, że się widzisz na torze i tyle. Nie, ale ogólnie starasz się utrzymać jakiś tam kontakt, bo czujesz się, każdy kierowca jest profesjonalistą i jedzie tak w cudzysłowie do pracy, tak, żeby robić tą pracę jak najlepiej i wykorzystać swoje szanse też, swoje i nasze, jeśli chodzi o wynik. To, co się dzieje poza jakby wyścigami, to zależy od kierowców, zależy od osób. Bardzo często czasami coś napiszemy, bardzo często robimy też sporo takich online jakby spotkań z inżynierami, jakby, ale jest to spora różnica, jeśli chodzi o WEG, jeśli w porównaniu do Formuły 1, to jest właśnie ten czas oczekiwania. Dodatkowo też mamy bardzo mało testów. Ja tu zespół prywatny, mamy tylko 4 dni w sezonie, także naprawdę to jest bardzo mało. Także tej jazdy poza weekendami jest no, praktycznie tak jak w Formule 1, czyli zerowo. My jakby próbujemy się przygotować do tych wyścigów, ale jakby ta chemia pomiędzy kierowcami tego samego auta jest bardzo ważna, co nie znaczy, że za wszelką cenę musisz mieć super kontakt prywatny z kimś, żeby później dobrze z nim współpracować. To są jakby 2 różne aspekty według mnie. Nie musisz codziennie pisać do kogoś, żeby później dobrze współpracować na torze.
Mhm, jasne. A drugie pytanie moje jest takie, czy masz jakiś problem z tym, że wiesz, wszyscy siedzą z rodzinami przy śniadanku, a ty będziesz tam jechał hypercarem, że w Wielkanoc, czy jakąś tam smutne nie, jajko nie. Na twardo w motorhome'ie sobie zjesz, czy...
Nie mam, ponieważ dawniej też pamiętam wyścigi Formuły 1, kiedy były Malezja chyba, zawsze była w Wielkanoc, czy jakoś tak, pamiętam, także to też było takie wielkie halo, takie wow, że jak to w święto, no ale ogólnie bardzo często są 2 rzeczy, które zawsze jakby przez większość moją, ten czas, którym się ścigam, było jazda w Wielkanoc, wyścigi i testy w moje urodziny. I to był jakby najfajniejszy moment jakby spędzony moich urodzin, to akurat testy. Szczególnie kiedy testowałeś na przykład nową kategorię lub coś nowego.
Przynoszą wtedy torty zespoły, czy nie?
Czasami, chociaż ja nie jestem fanem jakby urodzin.
Okej, rozumiem. Fred Vasser to jest fanem urodzin innych, bo zawsze to można wziąć czyjąś głowę i ją wcisnąć w ciasto. Nie wiem, czy widziałeś, jak takie miał różne żarty.
Nie, ale widziałem akurat Freda lejącego się po padoku śmingusa, dyngusa, tak? Czy co? No. Każdy spędza swój czas jak lubi.
Tak, nie dziwię, wierzę w tę historię. No dobrze, słuchaj, zawsze na koniec odcinka obstawiamy najbliższy wyścig. Jako, że jesteśmy przed całym sezonem, to nie dość, że będziesz mógł obstawić 3 pierwsze miejsca w wyścigu. Wiem, że lubisz tak wróżyć. To jeszcze obstawimy, albo zacznijmy, może nie będę zdradzał. Najpierw podium w Australii, ja mogę zacząć. Moim zdaniem w Australii podium będzie wyglądało Verstappen, Piastri, Leclerc.
Aha.
Teraz Cezary, ja? Proszę, tak.
Piastri, Verstappen, Norris.
Pan Robert.
Ja muszę?
Musi.
Russell, Verstappen, Leclerc.
Russell, Verstappen, Leclerc. Okej. Chcę tylko powiedzieć, że w zeszłym sezonie cały sezon obstawialiśmy i miałem znacznie lepszy wynik na koniec niż Cezary, tak wiesz. Tak, ci tylko mówię w obstawieniach.
No to wiesz, wystarczy obstawiać inaczej niż
No
Cezary.
to... Racja. No i słuchajcie, chciałbym, żebyśmy jeszcze obstawili, ale nie pierwszy, drugi, trzeci, tylko pierwszy, piąty i dziesiąty, czyli pierwszy, środkowy i ostatni zespół i kierowcę na koniec sezonu. Ja też mogę zacząć, będziecie mogli sobie chwilkę o tym pomyśleć. Moim zdaniem pierwszy będzie McLaren, piąty będzie Haas, a dziesiąty będzie Kicksauber.
McLaren, piąty będzie Williams, a dziesiąty będzie Kicksauber.
Sezon według mnie wygra Ferrari. Piąte miejsce będzie miał Alpine. A dziesiąte Zauber.
No dobra, to z jednym się zgadzamy na pewno. I co do kierowców, pierwszy, piąty i dziesiąty, no bo 20 to chyba nie ma co obstawiać, bo to już tam za dużo jakichś tych takich mini punkcików, które się liczą za te miejsca dalsze. Dobrze, mistrzostwo wygra Max Verstappen, piąty będzie Hamilton, Lewis i dziesiąty, nie wiem, już to już trochę za daleko, muszę sobie przypomnieć wszystkich. I dziesiąty będzie Kimi Antonelli.
To moim zdaniem mistrzem będzie Max, piąty będzie Russell, a dziesiąty będzie Sainz.
Wygra Max, piąty Lawson, dziesiąty będzie Gasly.
A wierzysz w Lawsona, bo myślisz, że Red Bull będzie taki mocny, czy tak mocno wierzysz w Lawsona, że będzie taki dobry w Red Bullu?
Piąte miejsce to nie jest aż takie dobre. No,
Twój
ale na
team jest
takiego.
mistrzem.
Jak twój zespołowy partner wygrywa mistrzostwo.
No tak, ale liczę, że...
To raczej bym musiał powiedzieć, że nie wierzę w Lawsona.
Okej, no dobra, w tym względzie, dobra.
Nie, żartuję. Myślę, że wydaje mi się, że będzie wyrównany sezon. I jeśli go wygra Max, to piąte miejsce Lawsona będzie bardzo dobrym miejscem na koniec sezonu.
A z tym Russellem, że wygra w Australii, to tak rzuciłeś, czy masz jakieś te dobre informacje?
Nie, nie mam żadnych informacji, nie mam. Nie, nikt nie powiedział o Mercedesie. Według mnie Mercedes może być na niektórych torach, zresztą jak było w ubiegłym roku, zaskoczeniem. Dlatego wydaje mi się, że Kimi Antonelli może mieć trudny weekend w Australii. Dlatego powiedziałem o Russell.
Bo śliski tor.
Ale mogę się mylić. Pewnie się mylę, ale jak już się bawimy, to zabawmy się
Na całego.
razem dobrze.
Rozumiem, dobrze. Podoba mi się to podejście. Czarku, proszę?
Ja
Nie?
ten.
A, to
Tak.
dobrze. No to ja podziękuję w takim razie. Dzięki bardzo, Robert. To była czysta
Dziękujemy.
przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać. Życzę ci powodzenia we wszystkich przyszłych wyścigach w całym sezonie. Trzymam kciuki. I przypominamy o skarbie kibica, by Cezary Gutowski. Jest dostępny w formie drukowanej. Wyobraź sobie, Robercie, że jest on bestsellerem Empiku już po 3 dniach od sprzedaży. Także naprawdę z gwiazdą tu rozmawiamy.
Wielką gwiazdą,
Wielko.
przez duże G.
Tak, przez podwójne duże G. Jest też opcja, żeby kupić e-booka i audiobooka czytanego przez Cezarego z komentarzem na stronie cezarygutowski.pl, a w najbliższy czwartek, czyli już za 2 dni, 13 marca, odbędzie się Czarku.
Tak, spotkanie. Jeżeli chcecie porozmawiać o sezonie, to w klubie Nines, czyli Roberta Lewandowskiego w Warszawie ruszamy z taką spotkaniem, zapowiedzią sezonu. Zapraszamy szczególnie ze skarbem kibica.
CS, jak jesteś już taką wielką gwiazdą przez duże G, a masz ochronę tam na tym spotkaniu? Dużo?
Nie, jeszcze nie.
Zorganizowana?
Jeszcze nie jestem jak Luis.
Nie, ale powiedzieliście, Mac, powiedziałeś ważną, fajną rzecz, bestseller, i jakby to pokazuje też, no jak Formuła 1 stała się popularna w Polsce, ponieważ według mnie nadal osoby, które nie są związane z motorsportem w Polsce, czy też myślą, że motorsport nie jest sportem w Polsce, nie mają za dużego pojęcia, że Formuła 1 naprawdę jest bardzo popularna w naszym kraju i to jest bardzo fajne. Samo mnie to zaskoczyło, ale brawa dla kibiców, brawa dla coraz większej rzeszy kibiców i to jest fajne.
No, a przypo...
No i brawa dla Cezarego. Nie?
No bo... dziękuję.
Przede wszystkim, ale nie zapominajmy, kto ten kaganek oświaty Formuły 1 tutaj przynosił do Polski, no, dla mas, kiedy wszyscy zaczęli oglądać. No dobrze, dziękujemy bardzo. Raz
całego
jeszcze.
Serca, super.
Dziękujemy. I widzimy się przed następnym wyścigiem i do zobaczyska.
Strzała.
Thank you.